Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Wszyscy się zastanawiają, o co chodzi, czy to już jest koniec czasów. Wiecie, nigdy nie było tak namacalnie końca czasów, jak jest teraz. Tak? I chcę wam powiedzieć o jednej rzeczy, prawdopodobnie możesz o tym nie wiedzieć, ale w Księga Ezechiela, która jest księgą profetyczną, księgą prorocką odnośnie czasów końca, brzmi mniej więcej tak, 38 rozdział. Gog i Magog, chcę wam powiedzieć, kim jest Gog i czym jest Magog. To jest dokładnie to, o kim myślisz. 99% biblistów twierdzi, że mówimy o Rosji. Dlaczego? Bo jest to wróg, który nadjeżdża z północy Izraela. Okay? Rosja jest na północy Izraela, tam też jest Syria, a tam są inne kraje, które są zainteresowane, aby zniszczyć Izrael. I teraz hit jest niesamowity, bo po co Rosja miałaby najechać na Izrael? To są historie, które wydarzyły się niedawno. Izrael odkrył albo większe zasoby gazu, albo porównywalne zasoby gazu niż Rosja. Jak Rosja. Izrael posiada odkrył potężne zasoby gazu i oni już chcą, tworzą teraz, ja nie wiem, jak to się po angielsku nazywa, nie wiem, jak to się nazywa po polsku. To nie mój snobizm, tylko bo czytałem to wszystko i słuchałem po angielsku, także... Jak to się nazywa? Rurociąg właśnie. Tworzą rurociąg już, który jest, to już nie wiem, czy już to jest sfinalizowane do Egiptu, ale to ma iść generalnie na całą Europę. Co powoduje jedną rzecz. Powoduje to, że Europa przestaje być uzależniona od Rosji, od gazu. Widzimy reakcję Niemców, widzimy reakcję Stanów Zjednoczonych, widzimy reakcję Brytyjczyków. Miejmy nadzieję, że potężny Zachód Europy się uruchomi, aby nas bronić. Moje przekonanie jest takie, że ta wojna się skończy, nie będzie nic dalej, dlatego że kluczowym krajem w końcu czasów nie jest Europa. Krajem, kontynentem. Wszystko się kręci wokół Izraela. Wszystko się kręci wokół Izraela. I przyjdzie moment, kiedy mamy do czynienia z szaleńcem. Z oszołomem, z psychopatą, którym jest Putin, który po prostu, aby osiągnąć swój cel, jest w stanie zabijać nawet swoich ludzi. To już Rosja przerabiała. Ale to nie jest jakby, nie myślmy, że to jest jakby, nie wiem, koniec czy coś, jest bardzo nerwowo. Moim zdaniem to wszystko się wyluzuje do momentu, kiedy okaże się, że Europa zacznie się odłączać od wpływów rosyjskich, a tego narcystyczna osobowość już nie zniesie. Ezechiela 38. Pan skierował do mnie słowo tej treści. Synu człowieczy, zwróć się ku Gogowi w ziemi Magog. To jest Rosja. Głównemu panującemu w Mesech i Tubal i prorokuj przeciwko niemu i powiedz. Tak mówi wszechmocny Pan, oto ja wystąpię przeciwko tobie, Gogu, który jesteś głównym panującym w Mesech i Tubal. Zawrócę cię, włożę haki w twoje szczęki, wyprowadzę ciebie oraz całe twoje wojsko, konie i jeźdźców, wszystkich wspaniale odzianych, wielką gromadę z tarczą i puklerzem i wszystkich dzierżących miecze, Persję, Etiopię i Put, wszystkich z puklerzami w hełmach, Gomer i wszystkie jego wojska z Bet i tak dalej, przygotuj się i czuwaj ty i cała gromada zebrana wokół ciebie, stań na ich straży, po wielu dniach zostaniesz wezwany, po latach ostatecznych przybędziesz do ziemi uratowany od miecza, przybędziesz do ludów pochodzących z licznych ludów gromadzonych na górach Izrael, które długo były wystawiane na spustoszenie. Przybędziesz do ludzi, którzy zostali wyprowadzeni spośród ludów i raz zamieszkali bezpiecznie. Wyruszysz Przybędziesz jak burza, jak obłok, aby okryć ziemię, ty, wszystkie twoje wojska i liczne ludy z tobą. Tak mówi Wszechmocny Pan. W tym to dniu przyjdą ci do serca myśli i poweźmiesz złowrogi plan. Wyruszę, postanowisz, na ziemię otwartą napadnę spokojnych ludzi. Wszyscy oni mieszkają bezpiecznie w miastach bez murów, bez zasów i bez bram. Wyruszę na łup, dokonam grabieży, skieruję siły przeciw tym znów zamieszkałym ruinom i przeciw ludowi zebranemu pośród narodów. Ludowi, który nabywa bydło i inne dobra, a mieszka w środku świata. Wtedy Seba i Dedan, kupcy Tarszysz i wszystkie jego młode lwy powiedzą do siebie, czy przybyłeś po łup, czy zebrałeś swe gromady, aby dokonać grabieży, zabrać srebro i złoto, bydło i inne dobra, cały ten wielki łup. Dlatego prorokuj, Synu Człowieczy, i powiedz Gogowi, tak mówi Wszechmocny Pan, o tym, że mój lud Izrael cieszy się bezpieczeństwem. Na pewno będziesz wiedział, dlatego przybędziesz ze swojej siedziby, słuchajcie, z zakątków północy, ty i liczne ludy z tobą, wszyscy na koniach, wielka gromada, liczne wojsko, i nadciągniesz przeciw mojemu ludowi Izraelowi jak obłok, który okrywa ziemię. W dniach ostatecznych poprowadzę cię przeciw mojej ziemi po to, aby mnie poznały narody, bo na ich oczach okaże swoją świętość na tobie Gogu. Tak mówi Wszechmocny Pan, ty jesteś tym, o którym mówiłem za dawnych dni za pośrednictwem moich sług, proroków Izraela, którzy prorokowali w tamtych latach, że cię na nich sprowadzę. W tym właśnie dniu, w dniu najazdu Gagoga na ziemię Izrael, oświadcza Wszechmocny Pan, wzbierze we mnie gniew i w mojej gorliwości i w moim płomiennym gniewie przemówię. W tym dniu dojdzie w ziemi Izraela do wielkiego trzęsienia. Zadrżą przede mną ryby i morza i ptaki i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest opisana już masakra na Gogu. To, do czego ja chciałbym was zachęcić, to chciałbym cię zachęcić do tego, że to nie jest, ta wojna nie jest jakby utkana w Biblię. Ale obserwuj cały czas Goga i Magoga. To jest Rosja i Putin. Na tą chwilę to jest Putin. Obserwuj, co się dzieje, bo wszystko będzie się kręcić wokół nich, ale oni muszą najechać na Izraela. Kiedy już będzie sytuacja, że Rosja zaatakuje Izraela, to na każdej niedzieli tutaj możemy mówić do zobaczenia tu albo w niebie. Na tą chwilę jesteśmy tu i mamy do spełnienia swoje obowiązki, mamy do spełnienia swoją rolę jako chrześcijanie. I chciałem was zachęcić dzisiaj. Nie chcę mi się długo gadać, bo myślę, że też nie po to przyszedłeś tutaj, żeby słuchać. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 7 werset. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, ale dał nam ducha mocy, ducha miłości i ducha trzeźwego myślenia. Ta sytuacja, jak żadna inna, sprawdza całe twoje chrześcijaństwo. To wszystko, co się dzieje obecnie, sprawdza nasze chrześcijaństwo. To, kim my de facto jesteśmy. Czy my jesteśmy chrześcijanami, czy jesteśmy ludźmi chodzącymi do kościoła. To jest zasadnicza różnica. Nic nas nie sprawdza, nic nas nie testuje tak mocno, jak trudna sytuacja, jak sytuacje, które są bez wyjścia, jak sytuacje, gdzie nie wiemy, co mamy robić. I powiem wam, że ja w moim życiu przeżyłem wiele różnych sytuacji. Przeżyłem nieuleczalną chorobę, z której Bóg mnie wyciągnął. Przeżyłem wiele trudnych sytuacji z ludźmi, rozczarowań, zdrad, zawodów. Wiele problemów finansowych, wiele wyzwań, wiele oskarżeń o różnego rodzaju rzeczy. Ale powiem wam, że chcę wam powiedzieć, co mnie zawsze, zawsze trzyma tak, jak Bóg tego chce. My musimy teraz o wiele bardziej stać się ludźmi, którzy trzymają się Boga, a nie telewizji, nie internetu, bo zwariujesz. Zwariujesz. Jest potężny chaos informacyjny. Ja nie mówię, że masz być ignorantem, ale ja już dałem się wkręcić. Ja nie wiem, ile nocy ja nie śpię normalnie. Ja śpię po 3 godziny dziennie. Od 2 tygodni na pewno 5 godzin spałem przez ostatnie miesiące. Bo wiele, wiele rzeczy się dzieje, o których nie mamy pojęcia. Wiele rzeczy się dzieje, o których nie mamy pojęcia. Pierwsza rzecz. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku. Lęk, strach nie jest emocją. Jest duchem. Jest duchem. To jest duchowa rzecz. Kiedy się pojawia lęk w twoim życiu, kiedy pojawia się strach w twoim życiu, to nie jest to emocja. To w ogóle nie jest emocja, to jest strach. Zauważcie nawet, patrząc na wojnę, cała propaganda. Zobaczcie, jak my, Polacy, daliśmy się zrobić w bambuko w czwartek, piątek. Dlaczego o tym mówię, że daliśmy się zrobić w bambuko? Do tego zidentyfikowano trzy grupy hakerskie, które po prostu zasiały chaos, że za chwilę będzie totalna kontrola paliwa, że nie będzie dostępu do paliwa i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Polacy po prostu rzuciliśmy się, tak? Ja tankując w piątek rano nawet nie wiedziałem, w czwartek rano nawet nie wiedziałem, że za chwilę tu będzie chaos. I nagle zaczyna się dziać po prostu chaos. Ludzie wpadają w strach. Ludzie wpadają w strach. W Biedronkach zamieszanie. Mnóstwo ludzi po południu kupuje różnego rodzaju rzeczy. Strach. Diabeł się doskonale czuje w strachu i jedną z pierwszych zasad wygrywania wojny. Jest taka książka takiego klasyka chińskiego bądź japońskiego, nigdy nie wiem. Sztuka wojny. I on podaje, pierwsza podstawowa rzecz jest taka, aby zdemotywować, zdemoralizować przeciwnika. Przez strach. My nie możemy być ludźmi, którzy funkcjonują w strachu. My musimy być proaktywni. My musimy być proaktywni. I specyfika lęku mniej więcej wygląda tak, jaki jest opis w pierwszej księdze Samuela w 17 rozdziale, wersety od 4 do 11. Jest mowa o Goliacie i Dawidzie. Wtedy z obozu filistyńskich wyszedł pewien zabrawiony w pojedynkach wojownik. Miał on na imię Goliat. Był z Gad i mierzył 6 łokci i 5 wzrostu. Na głowie miał hełm z brązu. Odziany był w brązowy łuskowy pancerz o wadze 5000 sykli brązu. Nogi poniżej kolan chroniły mu brązowe nagolenniki, a na plecach miał brązową dzidę. Drzewce jak jego włóczni były jak drąg tkacki, a jej żelazny grot ważył 600 sykli. Giermek na przedzie niósł tarczę. Goliat stanął i zawołał w stronę szeregów Izraela. Hej, po co macie ustawiać się do bitwy? Czy ja nie jestem Filistynem, a wy sługami Saula? Wybierzcie sobie wojownika. Niech stoczy ze mną pojedynek. Jeśli zdoła mnie pokonać i uda mu się mnie powalić, będziemy waszymi niewolnikami. Lecz ja, jeśli ja zwyciężę w walce, wy będziecie naszymi niewolnikami i wy będziecie u nas służyć. Potem dodał, ja dziś zniewalam szeregi Izraela, wystawcie mi wojownika. Będziemy z sobą walczyć. Po tych słowach Filistyna Saul i cały Izrael nie wiedzieli, co począć, byli bardzo przestraszeni. Zasada strachu jest jedna. Przestraszyć cię, sparaliżować cię, abyś się tylko skupił na sobie. Abyś się tylko skupił na sobie. Abyś dbał o swoje dobro, abyś dbał o swoją rodzinę, zapomnij tam o wszystkim innym. Ja jestem teraz najważniejszy. To jest efekt strachu. Strach wywołuje egoizm w nas. Strach w nas wywołuje egoizm. I pierwsza rzecz odnośnie strachu jest taka, że tak jak Goliat, on jest widoczny, przerażający i ma przerażający wygląd, który wzbudza strach. Goliat był przerażający. Cała wojna na Ukrainie jest przerażająca. Strach, który jest zasiewany w mediach, jest przerażający. To wszystko wyzwala w tobie strach, aby cię sparaliżować, abyś był nieruchomy, abyś pozwolił się pomniejszyć, abyś po prostu był tylko malutkim żuczkiem. Druga rzecz jest taka, że strach wpływa na naszą psychikę. Wpływa na naszą psychikę. On po prostu dotyka naszej psychiki. Jesteśmy przerażeni. Jesteśmy przerażeni. Zaczynamy się bać. Zaczynamy chaotycznie się zachowywać. Zaczynamy myśleć chaotycznie. Zaczynamy robić rzeczy, które w ogóle nie mają większego sensu. Strach to jest również notoryczna presja. To jest notoryczna presja. Jeśli pozwolisz, aby strach działał w twoim życiu, to będziesz ofiarą tego strachu, bo to będziesz wytwarzał w swoim życiu notoryczną presję. Notoryczną presję. Biblia mówi o tym, że Goliat występował rano i wieczorem i czynił to przez 40 dni. Rano i wieczorem, aby cię zmęczyć. Jeśli ty non-stop patrzysz na WP.pl, na Onet, w internet, co się dzieje na Ukrainie, będziesz karmił strach. To nic nie zmieni. Po prostu weźmy się i zacznijmy pomagać tym ludziom. Nasze patrzenie w tą całą sytuację, popatrz tam raz dziennie, ale nie karm się tym od rana do wieczora. Bo to będzie główny nasz temat. Główny nasz temat naszych rozmów i będziemy gadać i gadać i ciągle o tym gadać. Musimy się zastanowić, musimy odwrócić nasz strach, aby stać się proaktywni, a nie bierni w tym wszystkim. Kolejna rzecz, którą robi strach, to on krzyczy. Tak jak robił to Goliat. On krzyczał. Jeszcze z nimi rozmawiał, gdy z szeregów filistyńskich wystąpił zaprawiony w pojedynkach wojownik z Gad imieniem Goliat i zaczął krzyczeć jak zwykle. I Dawid to usłyszał. Zaczął krzyczeć jak zwykle. Strach krzyczy. Non-stop krzyczy. Powiem ci tak, jeśli ja miałbym poddać się strachowi, to ten kościół by nigdy nie powstał. Nigdy, absolutnie nigdy. Nigdy. Nigdy nie byłoby 700 miast, absolutnie nigdy. Nigdy nie miałbym dzieci, no bo z czego ja je później utrzymam? Nigdy. Absolutnie nigdy. Nie pozwól, abyś nie słuchaj tego głosu strachu, ale bądź aktywny, nie bądź bierny. I ostatnia rzecz, którą robi strach, to jest to, że wytwarza czarne scenariusze w naszych głowach. O, na pewno oni tu przyjdą, oni na pewno zaatakują Polskę, oni to już jest nasz koniec. A więc usiądźmy i czekajmy, aż zabije nas armia rosyjska. Naprawdę tego chce Bóg? Wiecie, jak my łatwo płyniemy w stronę tego, co diabeł nam wrzuca do głowy? Jesteśmy niewolnikami jego scenariuszy. Diabeł, im bardziej karmisz strach w swojej głowie, im bardziej go karmisz, tym bardziej pozwalasz diabłu, aby on ustanawiał plan dla twojego życia. Przykład jest taki. Jeśli pojechaliśmy zatankować w czwartek, w piątek w panice, bo zabraknie paliwa, ja nie mówię, że to jest grzech, ale pokazuję ci przykład, w jaki sposób wszyscy ludzie poszli w stronę tam, gdzie chciał iść diabeł. Gdzie on chciał, żebyś ty poszedł. To jest klasyczne. Kiedy zaczynasz chorować, to zaczynasz panikować. Zamiast szukać rozwiązania u Pana Boga, to ty zaczynasz szukać w Google'ach, w Wikipedii, zaczynasz karmić swój strach. Karmić swój strach. Po co? To nic nie zmieni. Przeciwstaw się temu, ale nie pozwól, abyś się tym karmił. Dlatego, że Bóg daje nam ducha mocy. Człowiek otrzymał od Boga całkowitą władzę, ale przez grzech w ogrodzie Eden stracił ją i stracił autorytet nad czymś, co Bóg mu dał. My w ogrodzie Eden straciliśmy autorytet. Bóg dał nam, abyśmy panowali nad ziemią, abyśmy panowali nad wszelkim stworzeniem. Bóg nam dał taki autorytet. Ale w sytuacji, kiedy zgrzeszyliśmy, kiedy posłuchaliśmy bardziej diabła aniżeli Boga, to w tym momencie poddaliśmy się w Jego panowanie i On przejął prawnie władzę nad nami. Dlatego każdy człowiek, który się rodzi, rodzi się automatycznie w królestwie diabła, a nie w królestwie Bożym. Wybijmy sobie z głowy tego typu historię, że jeśli człowiek się rodzi, to automatycznie jest dzieckiem Pana Boga. To nie jest prawda. To w ogóle nie głośmy Ewangelii. Bo to nie ma sensu. My rodzimy się jako własność diabła, dlatego że oddaliśmy prawo diabłu w ogrodzie Eden i niestety jesteśmy tego dziedzicami. Ale Chrystus odzyskuje tę władzę przez swoją śmierć i przez swoje zmartwychwstanie. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 18 werset. Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach, do swoich uczniów i powiedział: otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Chrystus z powrotem odzyskał władzę, którą my dostaliśmy w ogrodzie Eden. On to odzyskał dla nas z powrotem. I dlatego Chrystus mówi: idźcie na cały świat, głoście Ewangelię, bo ja odzyskałem dla was tą moc, którą mieliście na samym początku. I idźcie w moim autorytecie, idźcie zwyciężać. Wiecie, ja życzę każdemu chrześcijanowi, aby przynajmniej kilka razy w swoim życiu brał udział w wyganianiu demonów. Ale w takim konkretnym wyganianiu demonów. Rozmawiałem teraz z moim przyjacielem Roniem Kołodziejskim, który jest w Afryce teraz na misjach. On mówi, każdego dnia po kilkadziesiąt egzorcyzmów. Kilkadziesiąt. Afryka jest w gruncie rzeczy cała opętana. Ona jest cała opętana, ale wiecie, ja ci nie życzę, że to jest jakiś, nie wiem, w twoim CV wyganiałem kiedyś demony. Ale wtedy zrozumiałbyś autorytet, który jest w imieniu Jezusa Chrystusa. Wtedy byś to zrozumiał, wtedy byś to uchwycił, że to nie są jakieś bajki. Wtedy byś zobaczył po prostu Nowy Testament i Dzieje Apostolskie, jak to naprawdę działa. Że to jest prawda. Że w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu diabeł musi odstąpić. Pomimo tego, jak się rzuca, pomimo tego, co próbuje robić, on po prostu nie ma mocy nad imieniem Jezusa Chrystusa. Mamy autorytet i mamy władzę w imieniu Jezusa. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, wersety 19-20. Oto obdarzyłem was władzą deptania węży i skorpionów oraz wszelkiej mocy nieprzyjaciela i na pewno nic wam nie zaszkodzi. Jednak cieszcie się nie z tego, że złe duchy są wam podległe. Cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. Chrystus mówi, wszystko jest wam poddane pod wasze stopy w imieniu Jezusa Chrystusa. Wszystko. Wiecie, to jest ciekawe, ale jeśli masz do czynienia z ludźmi opętanymi, kiedy modlisz się o nich, kiedy oni doznają uwolnienia, twoje chrześcijaństwo się zmienia. To już nie jest pitu-pitu chrześcijaństwo. To już nie jest, okej, jestem, cieszcie się, bo jestem. No, może przyjdę, może nie przyjdę. Takie nudne to kazanie. Dzisiaj to już w ogóle... A może przyjdę, a może nie przyjdę. To już nie jest takie chrześcijaństwo, bo ty widzisz realność. Wiecie, ja czekam na taki moment, kiedy w tym kościele będziemy wyrzucać demony z ludzi w tydzień. Wiesz dlaczego? Bo zobaczysz autorytet w imieniu Jezusa Chrystusa, a po drugie zobaczysz, że to wszystko to nie są bajki. A po trzecie, wytworzy to w tobie bojaźń przed Bogiem, której być może jeszcze nie znasz. To nie jest czas na chrześcijaństwo po prostu piękne, intelektualne, świetne gadki, szmatki. To jest czas na chrześcijaństwo, które jest prawdziwe. To jest czas na chrześcijaństwo, które jest prawdziwe. Dlatego Jakub w 4 rozdziale i 7 wersecie mówi tak: podporządkujcie się zatem Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a od was ucieknie. To jest czas, abyśmy zaczęli się przeciwstawiać w modlitwie temu, co robi diabeł na Ukrainie. Abyśmy zaczęli się temu przeciwstawiać. To jest czas, abyśmy po prostu zaczęli, nigdy nie dopuścili do takiej sytuacji, w jakiej znalazł się kiedyś Dietmar. Że nam odszedł. Że go nie ma. To jest czas, abyśmy odebrali to, co zabrał diabeł. Diabeł doprowadził Dietmara do śmierci. To nie był pomysł Dietmara. Po prostu diabeł tak siadł na jego mózg, że on tego wszystkiego nie wytrzymał. Że on tego wszystkiego po prostu nie wytrzymał. To jest czas, abyśmy przestali bawić się w chrześcijaństwo. To jest czas, aby Kościół po prostu zaczął funkcjonować w inny sposób. Uwierzcie mi, strach, który się pojawi teraz w Polsce, potężny strach, który się pojawi teraz w Polsce, to jest coś, co sprzyja nawróceniu ludziom. Nawet jeśli mielibyśmy ginąć tutaj za jakiś czas, żeby Rosja najechała na nas, my jesteśmy zbawionymi ludźmi. Ale tam są ludzie, którzy będą ginąć, którzy nie są zbawionymi ludźmi. Dla nich ta wojna to jest przedszkole w porównaniu do tego, czym jest piekło. Ale my musimy przestać się bawić. My musimy zacząć musimy przyjąć miejsce, jakie ma Kościół. Mamy podporządkować się Bogu, przeciwstawiać się diabłu, a on od nas ucieknie. Kolejna rzecz. Duch miłości. Bóg nie dał nam ducha strachu, ale ducha mocy i ducha miłości. Pierwszy list Jana, 4:18. W miłości nie ma lęku. Najczęściej nadużywany fragment Bożego Słowa na Facebooku. Doskonała miłość go usuwa. Lęk bowiem łączy się z karą, ten więc, kto się boi, wciąż nie jest doskonały w miłości. Co to oznacza? Jeśli ty nie rozumiesz, że Bóg ciebie kocha, to żyjesz w lęku. Żyjesz w lęku. Dlatego, że Jan mówi, w miłości nie ma żadnego lęku. Ty musisz przyjąć i zrozumieć, że Bóg ciebie kocha. Bóg ciebie kocha. To nie oznacza, że Bóg się z tobą zgadza we wszystkim w 100%, bo wszyscy mamy narąbane w głowach i mamy różnego rodzaju swoje poglądy na świat, łącznie ze mną i z tobą. Ale w miłości nie ma lęku. Bóg nas kocha pomimo. Bóg nas kocha pomimo. W miłości nie ma żadnego lęku. Jezus Chrystus umarł za ciebie, abyś ty był wolnym człowiekiem. Abyś ty był zbawionym człowiekiem. Jezus Chrystus umarł za ciebie. I Jan mówi, doskonała miłość, a Chrystus względem nas, to jest doskonała miłość go usuwa. Lęk bowiem łączy się z karą. Co to znaczy? Jeśli jest strach w twoim życiu, to znaczy, że się boisz. Czego się boisz, jeśli Bóg jest z tobą? Czego się boisz, jak Bóg ciebie kocha? Czego się boisz, jak Jezus Chrystus oddał za ciebie życie? My nie musimy się bać śmierci w żaden sposób. Wiecie, ci, którzy macie 70, 80, 90 lat, to wy już o tym wszystkim jakoś inaczej myślicie. Wy o śmierci myślicie troszkę inaczej, jakkolwiek. Dla was to jest bliższa rzeczywistość statystycznie niż dla nas, którzy mają tyle lat, co ja i mniej. Jakkolwiek, ja nie mogę żyć w strachu przed czymkolwiek. Bo tam, gdzie jest strach, tam nie rozumiemy, że Bóg ciebie kocha, tam Bóg nas kocha. Posłuchajcie, choćby nawet nas zabili, to jesteśmy u Niego. Choćby nawet nas zabili, to jesteśmy u Niego. My mamy robić wszystko, wszystko i wszystko, aby głosić ludziom Ewangelię i mówić, że czas się kończy. Że ten czas się kończy. Ja jestem silnie przekonany, powinieneś tak żyć, ale naprawdę, to jest tak namacalne wszystko. Że Chrystus przyjdzie za naszego życia, aby zabrać swój Kościół. Naprawdę. I ostatnia rzecz. Bóg daje nam ducha trzeźwego myślenia. Trzeźwe myślenie. List do Rzymian, 12:2. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. To słowo przeobrażać to jest greckie słowo metamorfo. Metamorfo jest dokładnie tym samym słowem, które jest użyte w kontekście przemiany, która następuje. To się nazywa metamorfoza. Z tego pochodzi słowo metamorfoza. U larwy, która zamienia się w motyla. Popatrz, larwa jest jakby dwa różne zwierzęta, a to jest ciągle jedno zwierzę. Bóg pokazuje przez to słowo metamorfo, że to jest taka przemiana, że to jest wręcz nie do pomyślenia. Że to jest szokujące. W naszym chrześcijaństwie to, co musi się zmieniać, ty nie musisz walczyć o zbawienie, ale musimy walczyć o przemianę naszego myślenia. To się w nas musi zmieniać. Przerażające jest to, jeśli w nas w rok, tak samo się zachowujemy, mamy taki sam sposób myślenia. To jest przerażające. Zmiana, która powinna w nas następować, która jest wręcz szokująca, To jest przeobrażenie swojego umysłu poprzez Boże Słowo. Do czego ja teraz zmierzam? Im bardziej będziesz siedział w Bożym Słowie, to jest czas, abyś czytał Boże Słowo. Wiecie, dla mnie to jest szokujące, że jest mały procent chrześcijan na świecie, którzy przeczytają całą Biblię przez cały rok. To jest dla mnie szok. No, ale ty nie pracujesz, okej? Okay? Nawet jak pracowałem, nawet jak zasuwałem przez 10 lat w szkole, na korepetycjach i na kursach, czytałem Biblię przez cały rok. Przynajmniej jeden raz. Bo to wcale nie jest skomplikowane. To jest tylko kilka rozdziałów. Czytaj Biblię, ona będzie cię budować, ona będzie cię inspirować. Dojdziesz do takiego miejsca w swoim życiu, jeśli chodzi o Boże Słowo, że czytając Biblię, będziesz się budował. Zdrowy rozsądek, tu nie chodzi o wyciszenie umysłu. Zdrowy rozsądek, tu chodzi o przemianę myślenia poprzez Boże Słowo. Jedno Jego Słowo daje ci zdrowy rozsądek. Kiedy czytasz Biblię, to nie poddajesz się tej wszechogarniającej nas panice, która jest wszędzie. Wszyscy wiemy, że jest wojna, wszyscy wiemy, że jest źle i wszyscy będziemy robić, co tylko potrafimy, aby pomagać ludziom na Ukrainie. A jeśli przyjdzie moment, że trzeba będzie umrzeć, to umrzemy. Trudno. Czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Śmierć jest zyskiem. To nie jest fanatyzm, to jest rzeczywistość. Śmierć jest zyskiem. Zdrowy rozsądek to nie jest wp.pl, to nie jest onet.pl. Wiecie, że jak wejdziesz na BBC na przykład, to tam są zupełnie inne wiadomości. Jak wejdziesz na CNN, to tam są też zupełnie inne wiadomości. Polska nie jest pępkiem świata. Polska nie jest mesjaszem narodów. Ale coś wam powiem, to, co zrobił wczoraj mój premier, szacun. Byłem dumny z mojego premiera wczoraj. A ty? Pięć tysięcy hełmów, fajnie? Ale jest potrzeba więcej. Ale naprawdę, to jest czas taki na mężów stanu i to jest czas na mężów Bożych i kobiety Boże. My zamierzamy, kochani, nie wpadać w panikę, w której funkcjonuje cały ten świat. To jest to, co Michał powiedział. Michał nam powiedział, kto stoi za całym atakiem na Ukrainę. Diabeł przychodzi, aby zażynać, wytracać i zabijać. To jest to, co robi diabeł. To jest to, co robi diabeł przez ręce Rosjan, którzy też do końca nie wiedzą, co się dzieje. Ale Bóg przychodzi po to, Chrystus przychodzi po to, aby dać nam życie. I na Ukrainie ten fragment dzisiaj ma zupełnie inne znaczenie niż dla ciebie i dla mnie. Że Jezus przyszedł, aby dać życie. I chciałbym, kochani, żebyśmy się pomodlili o to, abyśmy nie wpadali w paranoję, ale żebyśmy byli gotowi co do tego, aby przyjmować ludzi z Ukrainy, te matki z dziećmi, przyjmować, błogosławić. A to jest taki sprawdzian dla nas, dla kogo my żyjemy, po co my żyjemy. Będę się z wami, ci z was, którzy zgłosiliście się już, że chcecie przyjąć ludzi z Ukrainy, to ja będę was informował, jeśli coś będzie, ktoś będzie. My chcemy też wziąć z Krysią do naszego mieszkania, ale chcemy wziąć jakąś matkę z dziećmi. Jeśli tego sytuacja wymaga, to ja chcę w to iść, ja chcę to robić. Spokojnie, damy radę. Damy radę, aby błogosławić innych ludzi. Jeśli jeszcze chcesz pomóc, to podejdź do mnie, to ja po prostu się odezwę do ciebie jakby coś. Okej, pomódlmy się o nas, abyśmy nie poddawali się strachowi, abyśmy nie poddawali się tej paranoi, ale żebyśmy przyjęli właściwą postawę. Panie Jezu, ja modlę się, Święty Królu, o Twoją łaskę, modlę się o Twoje błogosławieństwo dla nas, bo Ty, Duchu Święty, nie dałeś nam ducha strachu, ale dałeś nam ducha mocy, ducha miłości i ducha trzeźwego myślenia. abyśmy byli ludźmi Duchu Świętym, którzy trzeźwo myślą o tym wszystkim. Panie Jezu, ja modlę się, abyśmy my teraz jako chrześcijanie przyjęli, Panie, postawę bycia właśnie prawdziwymi chrześcijanami, nie tylko modlącymi się, ale przede wszystkim, Panie, w praktyczny sposób działającymi. Panie, modlimy się, Duchu Święty, o wszystkich ludzi, których wyślesz tutaj do nas, o wszystkich ludzi, których wyślesz tutaj do nas. Proszę Cię, Duchu Święty, o Twoją łaskę. Proszę Cię, Panie, o Twoje błogosławieństwo. Proszę Cię, Duchu Święty, aby wojna na Ukrainie się zatrzymała w imieniu Jezusa. Aby ten cały, Panie, pęd diabelski się zatrzymał w imieniu Jezusa. Osądź, Panie, osądź rząd Rosji w imieniu Jezusa Chrystusa. Osądź ten rząd. Nie wiem, jak Ty to masz zrobić, Panie Jezu, nie wiem, w jaki sposób, ale modlę się, aby to ludobójstwo się zatrzymało w imieniu Jezusa. Panie, my chcemy być kontrą dla tego świata. My chcemy być kontrą dla tego systemu. Panie, ja dziękuję Ci za Polskę, Panie. Dziękuję Ci za ten naród, że jesteśmy bezpieczni. Dziękuję Ci, Panie, za premiera, który wyszedł i otwarcie powiedział, Panie, jak powinniśmy się zachowywać. Panie, ja dziękuję Ci za ten naród. Dziękuję Ci, Panie, za to, że tak solidarnie, Panie, poszliśmy, aby pomagać innym ludziom, aby pomagać, Panie, Ukraińcom, aby ich odbierać, Panie, z granicy. Święty, święty, Panie i Królu, potrzebujemy Twojej mądrości, potrzebujemy Twojej łaski, potrzebujemy Twojego błogosławieństwa, Królu. Niech będzie uwielbione, Ojcze, Twoje imię. Błogosławimy Ciebie, Jezu. Wywyższamy Ciebie, Jezu. I prosimy Cię, abyś prowadził nas, abyś ochraniał nas, aby Twoja ręka, Panie, była nad nami. Dzięki Ci, święty Ojcze, niech będzie uwielbione imię Jezus. Chwała Ci, Królu. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.